Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o powikłaniach występujących u dzieci poczętych metodą in vitro. Ostatnio ukazują się w prasie nie tylko powołujące się na wartości chrześcijańskie artykuły, ukazujące powikłania, jakie występują u dzieci poczętych metodą in vitro. W lipcu bieżącego roku ukazał się artykuł w Journal of the American Medical Association, w którym badacz Sandin ze współpracownikami zbadali wpływ zapłodnienia in vitro na rozwój psychoruchowy dzieci. Dane dotyczyły ponad 2,5 miliona dzieci, z czego 31 tysięcy było poczętych in vitro. Informacje zebrano w oparciu o szwedzkie zapisy dokonane w latach 1982-2007, gdzie odnotowywano przypadki zaburzeń autystycznych i niepełnosprawności intelektualnej. Wyróżniano takie parametry jak zapłodnienie in vitro, wykorzystanie zarodków zamrożonych, docytoplazmatyczne podanie plemnika. Średni okres trwania okresu obserwacyjnego u dzieci wynosił około 6 lat. We wnioskach napisano, że zapłodnienie in vitro nie było związane z podwyższonym ryzykiem zaburzeń autystycznych, ale było związane ze wzrostem ryzyka niepełnosprawności intelektualnej. W przypadkach ciąż pojedynczych odsetek dzieci z zaburzeniami autystycznymi i niepełnosprawnością intelektualną był niższy niż w ciążach mnogich, także ogólne ryzyko tych zaburzeń nie było istotnie podwyższone. Zapłodnienie in vitro z cytoplazmatycznym podaniem plemników pozyskanych chirurgicznie, przeprowadzane bez zamrażania zarodków, było związane z podwyższonym ryzykiem zarówno zaburzeń autystycznych, jak i niepełnosprawności intelektualnej. Ryzyko niepełnosprawności intelektualnej u dzieci poczętych in vitro z późniejszym zamrożeniem zarodka także było podwyższone. Autorzy oceniali, że zapłodnienie in vitro było związane z istotnym statystycznie wzrostem ryzyka niepełnosprawności intelektualnej. Od dawna wiadomo, że podczas ciąży uzyskanej metodą in vitro znacznie częściej niż u dzieci poczętych metodą naturalną występuje niska masa urodzeniowa, większe ryzyko przedwczesnego porodu, wyższy odsetek cięć cesarskich i większe ryzyko zgonu okołoporodowego. Na powikłania może wpływać także, co prawda, podstawowa przyczyna niepłodności, okres oczekiwania na ciążę, ale jak przyznają ginekolodzy popierający procedurę in vitro, powikłania powstają także wskutek samej procedury technik wspomaganego rozrodu, mikromanipulacji oraz skutek stosowanych leków i używek. W efekcie zapłodnienia pozaustrojowego znacznie częstsze są ciąże mnogie, obciążone większym ryzykiem przedwczesnego porodu i niskiej masy urodzeniowej. Na jednej z konferencji przytaczano wyniki badań, z których wynikało, że w ciążach pojedynczych in vitro podobnie zwiększone jest ryzyko przedwczesnego porodu, urodzenia dzieci z niską masą ciała, zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego, cukrzycy u ciężarnej, nadciśnienia indukowanego ciążą i zgonu okołoporodowego. Noworodki z in vitro częściej trafiają też na oddziały intensywnej opieki i częściej rodzą się przez cesarskie cięcie. W prasie medycznej już od dość dawna pojawiały się krytyczne opinie w stosunku do in vitro, szczególnie dotyczące ostrzeżenia przed wstrzykiwaniem do komórek jajowych plemników niepełnowartościowych, przypadkowych i niedojrzałych, co może być powodem przekazywania niepłodności oraz wielu wad genetycznych. Wstrzykiwanie plemników pozbawionych witek niedojrzałych albo przypadkowych i niepełnowartościowych do komórki jajowej, która także nie jest w pełni dojrzała albo uszkodzona, która jest umieszczana poza tym w sztucznych warunkach, może być powodem wielu powikłań i przekazywania anomalii dzieciom w ten sposób poczętych. Profesor Alina Midro, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pracując naukowo nad genetycznymi zespołami, zaobserwowała, że występują one również w wyniku procedury in vitro. Genetyczne zespoły chorobowe są wywoływane przez zmianę aktywności genów które są włączane w zależności od tego, czy geny są dziedziczone po ojcu czy po matce. W czasie powstawania komórek rozrodczych, w zależności od tego, czy są to komórki męskie czy żeńskie, następuje zmiana tak zwanego piętnowania genów, które w efekcie nie będą aktywowane w okresie rozwoju danego organizmu, do czego dochodzi we wczesnym okresie rozwojowym człowieka, jakie zaburza m.in. hiperstymulacja jajników, która jest jednym z elementów procedury in vitro. Hormonalne pobudzenie jajeczkowania wykonuje się w celu uzyskania nie jednej, jak to ma miejsce w normalnym cyklu rozwojowym, ale znacznie więcej. Stymuluje się hormonalnie komórek jajowych od 6 do 7, co odbywa się przez podanie dużych dawek sztucznych hormonów, w tym gonadotropiny FSH, i bywa to powodem groźnego dla zdrowia powikłania, rozkojarzenia nerwowo-hormonalnego, jakie, gdy jest powtarzane szczególnie wielokrotnie, może powodować trwałe i nieodwracalne zmiany w ustroju matki, ale również podczas stymulowanego dojrzewania komórek podanymi hormonami powstają anomalie w komórce jajowej. Postaram się wyjaśnić, piętnowanie genów polega na pamięci genów, od kogo one pochodzą, czy od matki, czy od ojca. Niektóre geny z pary otrzymanej od rodziców są aktywne pochodząc od ojca, a inne tylko są aktywne, gdy pochodzą od matki. Geny, pamiętając swoje pochodzenie, blokują jednocześnie nieprawidłową możliwość powstawania zarodka przez połączenie z dwóch komórek jajowych albo dwóch plemników. W chwili uszkodzenia pamięci genów może dojść do bardzo poważnych zaburzeń rozwojowych, a informacja o pochodzeniu genów albo ich pamięć może zostać uszkodzona w trakcie procedury in vitro, co objawia się rodzeniem dzieci o dużej masie urodzeniowej, z wieloma defektami rozwojowymi i dużym prawdopodobieństwem występowania nowotworów. Niewłaściwe piętnowanie występuje według badań 17 do 18 razy częściej po in vitro niż u dzieci poczętych w sposób naturalny. Ponadto udowodniono, że samo środowisko zapłodnienia komórki jajowej ma ogromny wpływ na aktywność genów, jaka ponadto zależy od warunków, w których dochodzi do wniknięcia. Opisywane są ciężkie wady wrodzone 2 razy częściej u dzieci poczętych in vitro niż w sposób naturalny. Takie też jak rozszczepienie wargi czy podniebienia zdarzają się ponad 2 razy częściej u dzieci poczętych in vitro. Dzieci z in vitro chorują 4 razy częściej. Dzieci z in vitro chorują na zarośnięcie przełyku i zarośnięcie przewodu pokarmowego. U części po in vitro występują nowotwory, nowotwór oka, szczególnie siatkówczak. Ponadto opisywane są powikłania jako wynik stymulacji hormonalnej kobiet, takie jak torbiele jajników, raki jajnika, nadciśnienie, wylewy, zawały mięśnia sercowego oraz problemy związane z zaburzeniami krzepnięcia. Dlatego każda kobieta powinna być informowana o ogromnym ryzyku nie tylko dla swojego zdrowia, ale zdrowia dzieci, którym zagrażają anomalie, szczególnie neurologiczno-sensoryczne, bardzo często niska waga urodzeniowa, obok wysokiej śmiertelności dzieci poczętych nie tylko w probówkach, ale także w trakcie rozwoju płodowego dziecka. Często występują także przedwczesne porody oraz ogólne osłabienie organizmu u dzieci poczętych tą metodą. Za chwilę opowiem o procedurze in vitro. Wbrew lakonicznym opisom procedury, w których przedstawia się, że komórka jajowa pobrana od kobiety jest zapłodniana w laboratorium w kontrolowanych warunkach, po czym zapłodniona trafia z powrotem do ciała kobiety, aby tam mogło dojść do implantacji zarodka w embrionalnym stadium rozwoju. Jednak sama procedura jest bardzo skomplikowana i trudna, do tego w żaden sposób nie odtwarzająca naturalnych warunków. Zabiegi in vitro wymagają wyszkolenia personelu, wysoko wyposażonego laboratorium w aparaturę, oczywiście odpowiednich środków materialnych. Każdy tego typu zabieg oceniany jest na 8 do 15 tysięcy złotych, a przeprowadzanie tych zabiegów stało się potężnym przemysłem medycznym w wielu krajach. Obroty w Stanach Zjednoczonych sięgają miliardy dolarów, a w skali światowej mówi się o kilkuset miliardach dolarów amerykańskich. W Stanach Zjednoczonych jedno na 150 dzieci poczyna się na skutek sztucznego zapłodnienia. Do tej pory przyszło, jak szacują statystyki, ponad milion dzieci poczętych in vitro. W trakcie zabiegu zapładnia się kilka komórek jajowych wraz z powstaniem nadliczbowych zarodków, które nie są wykorzystywane do implantacji. Powstające embriony hoduje się albo zamraża w ciekłym azocie, co daje duże ryzyko uszkodzenia zarodka, a w dalszej perspektywie zakłada się niszczenie pozostałych niewykorzystanych dzieci w embrionalnym stadium rozwoju. Mikromanipulacje na komórkach rozrodczych dotyczą także procesu wstrzykiwania czy wpychania plemnika do komórki jajowej, co odbywa się z pomijaniem konkurencji, jaka ma miejsce podczas naturalnego zapłodnienia i poczęcia. Warto sobie uświadomić, że w trakcie naturalnego zapłodnienia tylko jeden albo dwa spośród 200 milionów plemników jest w stanie wniknąć do komórki jajowej i ją zapłodnić. W naturalnych warunkach do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie, gdzie dociera niewiele spośród tych 200 czy nawet 300 milionów plemników, które w trakcie wędrówki cały czas w naturalnym środowisku wielu wydzielin, hormonów i substancji odżywczych dojrzewają. Plemniki dojrzałe, docierając do jajowodu w okolice komórki jajowej, wydzielają specjalne substancje umożliwiające rozpuszczenie otoczki komórki jajowej, a wnikanie wraz z połączeniem komórki jajowej męskiej i żeńskiej jest momentem poczęcia. Jednak w momencie połączenia obu gamet powstaje nie tylko połączenie materiału genetycznego wraz z przekazywaniem nowemu organizmowi cech ojca i matki, ale też dochodzi do powstania podniety rozwojowej wraz z zapoczątkowaniem podziałów. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia w prasie naukowej czy popularno-naukowej dotyczące istnienia ważnych elementów tej części witki plemnika, która do tej pory była odcinana przed zapłodnieniem, gdyż wydawało się, że nie ma ona żadnego znaczenia dla rozwoju zarodka. W wyniku tych odkryć naukowych w tej części witki, która znajduje się blisko głowy plemnika, znajdują się uznane do pewnego czasu jako bezużyteczne fragmenty kwasu rybo i dezoksyrybonukleinowego, opisywane wtedy, charakteryzowane jako śmieciowe, które mogą odgrywać bardzo ważną rolę jako czynniki rozwojowe. Pobieranie przypadkowych plemników w trakcie procedury in vitro pomija nie tylko etap konkurencji, przy czym dochodzić może do przekazywania niepłodności albo kalectwa, ale też innych, między innymi anomalii chromosomalnych. Jak twierdzi profesor Midro, niska masa ciała, tak często u dzieci poczętych z procedury in vitro, może być jednym z objawów różnych schorzeń genetycznych, niekoniecznie widocznych tuż po urodzeniu. Ponadto oczywiście istnieje ryzyko przekazywania niepłodności z rodzica na dziecko. Jednym z zespołów Kalmana jest schorzeniem genetycznym, które charakteryzuje się zaburzeniami rozwoju płciowego lub utratą małego fragmentu chromosomu Y, które obejmuje pewne regiony zawierające geny zawiadujące procesami spermatogenezy, czyli rozwoju plemników i związany z wytwarzaniem plemników, które mogą być przenoszone na dzieci, jeśli są poczęte za pomocą metody in vitro. Poza zaburzeniem procesu piętnowania, schorzenia mogą być również skutkiem tzw. mutacji patologicznych, które dotyczą zaburzeń sekwencji kwasu dezoksyrybonukleinowego. Ponadto występować mogą zaburzenia rozchodzenia się chromosomów powstające w wyniku in vitro, ponieważ chromosomy komórki podczas jej podziału nie zawsze przenoszą się w sposób prawidłowy z pokolenia na pokolenie, co powoduje w normalnych warunkach poronienia samoistne u około 15-10% kobiet w normalnej populacji, u których nie wykrywa się żadnych obciążeń genetycznych. Po zastosowaniu procedur in vitro procent poronień samoistnych i ciąż obumarłych jest znacznie większy. Jak podaje wspomniana pani profesor z Białostockiej Kliniki, po in vitro częściej dochodzi też do poronień uwarunkowanych zaburzeniami chromosomowymi, innym schorzeniem genetycznym, jaki występuje znacznie częściej u dzieci poczętych z procedury in vitro, jest zespół Beckwitha-Wiedemanna, schorzenie genetyczne charakteryzujące się m.in. dużą masą, połowiczym przyrostem ciała dziecka, przerostem języka oraz przepukliną pępowinową, jakie występuje u populacji poczętych dzieci w sposób naturalny raz na 13 tysięcy, a wśród urodzonych w wyniku in vitro 10 razy częściej. Z duńskich danych wynika, że w stosunku do 1 do 1370, co sugeruje, że procedura ta może znacznie zwiększać ryzyko występowania tego schorzenia. Niską masą ciała i niskim wzrostem charakteryzuje się także inny zespół, Silvera-Russella, inne schorzenie genetyczne z tego samego regionu piętnowania genów, o których mówiłam w przypadku Beckwitha-Wiedemanna. O zwiększonej częstości występowania tego zespołu donoszono również ze Szwecji i Francji. Ponadto często dochodzi do zaburzenia piętnowania genetycznego na chromosomie 7, gdzie znajduje się tak zwany gen gramatyki, co ujawnia się u dzieci jako dysleksja. Zaburzenia piętna mogą się także ujawniać w wieku 40 albo 50 lat, gdy osoby dorosłe będą chorować na nowotwory albo schorzenia w zakresie ośrodkowego układu nerwowego. Dokładne dane na ten temat, jak twierdzą badacze, na razie nie są dostępne, tym bardziej, że określone schorzenia są wywoływane także przez inne czynniki. Jednak już dzisiaj wiadomo, że procedura in vitro zakłóca proces piętnowania genetycznego i powoduje mutacje patologiczne. Już kiedyś omawiając procedury in vitro, wspominałam słowa jednego z propagatorów in vitro, że dopiero po roku stosowania preparatów antykoncepcyjnych możliwe jest zajście w ciążę. Jednak do ciąż dochodzi u 20% kobiet, a reszta według propagatorów ma wyjście tylko poprzez zapłodnienie in vitro. Chociaż sztuczne zapłodnienie jest procedurą dość szeroko stosowaną na świecie, to jednak tego rodzaju leczenia w cudzysłowie nie można nazwać leczeniem, ale przeciwdziałaniem bezpłodności. Do leczenia w trakcie zapłodnienia in vitro oczywiście nie dochodzi. Nie dochodzi do żadnej terapii ani leczenia, nawet istnieje niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. Zapłodniona komórka jajowa zostaje umieszczona w probówce przez 2 albo 3 dni, po czym dopiero chirurgicznie następuje wprowadzenie do dróg rodnych matki, co jest powodem określania poczętych dzieci w ten sposób jako dzieci z probówki i co jest w rzeczywistości określeniem tylko jednego z etapów tej procedury. W trakcie zabiegu zapłodniania zostaje zapłodnionych kilka komórek jajowych wraz z powstaniem nadliczbowych zarodków, które nie są wykorzystywane do implantacji. Powstające embriony hoduje się albo zamraża w ciekłym azocie, co daje duże ryzyko także uszkodzenia zarodka, a w dalszej perspektywie zakłada się niszczenie pozostałych, niewykorzystanych dzieci w embrionalnym etapie rozwoju. Dopiero w stadium 8-9 komórek dziecko w embrionalnym stadium rozwoju dostaje się do macicy, gdzie dochodzi do zagnieżdżenia i możliwy jest dalszy rozwój. Dopiero po uświadomieniu sobie, jak wygląda, jak przebiega poczęcie nowego życia, wraz z naturalną selekcją nie tylko komórek jajowych, ale i plemników. Ukazuje się tak naprawdę cały tragizm i krótkowzroczność oraz brak szacunku i miłości do człowieka i do Pana Boga. Poza względami moralnymi przeciwko sztucznemu zapłodnieniu przemawia duże ryzyko powstawania anomalii chromosomalnych i wad, które spotykane są aż w 50%. Za chwilę opowiem o dalszych etapach procedury. Licząc się z trudnościami i niepowodzeniami zagnieżdżenia zarodka w błonie śluzowej macicy, jak wspominałam, zapładnianych jest kilka komórek jajowych, powstające embriony nadliczbowe, w które także się wszczepia, zależnie od potrzeb, resztę, gdy są dobre warunki, zamraża i przechowuje, albo cytuję zdanie z jednej z książek o zapłodnieniu in vitro, wylewa do zlewu. Implantacja zarodka albo transfer polega na wprowadzeniu za pomocą specjalnego cewnika zarodka w stadium czterech komórek do jamy macicy matki, od której komórki pochodzą, albo, co jest również praktykowane, do jamy macicy tzw. matki zastępczej, w zależności od tego, czy męskie komórki płciowe pochodzą od męża, czy od obcego mężczyzny, zapłodnienie nazywane jest albo homologicznym, albo heterologicznym. Wskaźnik powodzenia w próbie wywołania ciąży jest opisywany na 10-20%, czyli co piąte implantowane embriony mogą zagnieździć się w błonie śluzowej macicy, reszta obumiera. Takie realia wymuszają konieczność, jak już mówiłam, zwiększania liczby wszczepianych embrionów, a właściwie dzieci w embrionalnym stadium rozwoju, dlatego środki in vitro dysponują regularnie embrionami nadliczbowymi, co doprowadziło do rozwoju techniki zamrażania. Specjalne ekipy badaczy dysponują magazynami zamrożonych embrionów, nazywanych nadliczbowymi. Mówi się nawet o produkcji embrionów in vitro. Obrońcy eugeniki rywalizują z organizacjami skrajnej lewicy, którzy wzajemnie się przekonują, że dziecko przed urodzeniem nie jest istotą ludzką. Wszyscy jednak mają ochotę na nowy, wspaniały świat, zmierzając go tworzyć, idąc po trupach poczętych dzieci albo ludzi starszych. I za chwilę zacytuję, tak jak na początku audycji, pewien fragment informacji, która znalazła się na Termedii. Z powodu braku dawców narządów w Europie, belgijscy lekarze proponują, aby organy do przeszczepu mogli oddawać pacjenci poddający się eutanazji. Propozycja taka została przedstawiona na 21. konferencji General Thoracic Surgery w Benningham w Anglii. Referat został wygłoszony przez lekarzy ze szpitala Uniwersytetu Leuven. Zasugerowano, że prawo do eutanazji może znacznie zwiększyć liczbę dawców. Autorzy referatu stwierdzili, że już teraz dzięki odpowiednim deklaracjom osób poddających się eutanazji w Belgii dokonano 12,8% wszystkich przeszczepów płuc. Lekarze zwracają uwagę, że po takich operacjach biorcy są w świetnym stanie, bowiem skrócona zostaje droga informacji o dawcy. Inaczej mówiąc, wiadomo, jaki jest stan organów i kiedy nastąpi zgon dawcy. Zwolennicy tego typu dawstwa od osób decydujących się na eutanazję stwierdzili, że dla wielu pacjentów może okazać się, że jest to wielka szansa na ostateczny akt altruizmu. Trudno nawet wysilać wyobraźnię, co jeszcze technicy medyczni, mówiąc o altruizmie, a myśląc o swoich finansach, zaproponują społeczeństwom instruowanym przez liberalne media, gdzie trwa nieprawdopodobna indoktrynacja dotycząca zarówno in vitro, homoseksualizmu wraz z adopcją dzieci przez pary jednopłciowe. Od czasu, gdy pierwsze polskie dziecko przyszło na świat w 1987 roku w klinice w Białymstoku, w piwnicy budynku wielorodzinnego, jak napisane w książeczce broszurze, powstała pierwsza klinika prywatna. Dziś takich placówek jest już w Polsce dużo więcej i od lipca zabiegi w części są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prywatne kliniki i centra zapewniają dobry standard europejski, począwszy od jakości mebli, tapet na ścianach, po statystycznie dobre efekty leczenia. Przybywa badań naukowych także o in vitro, z których wynikają także wspomniane przeze mnie powikłania z narażeniem dzieci poczętych na występowanie schorzeń genetycznych, niekoniecznie widocznych po urodzeniu, tuż po urodzeniu dziecka, jak mówi profesor Midro z tamtejszej uczelni białostockiej, gdzie powstała pierwsza klinika in vitro. Hipokryzją jest twierdzić, mówi pani profesor, że in vitro jest formą leczenia, gdyż tak naprawdę za pomocą selekcji prenatalnej usiłuje się wyeliminować różne schorzenia genetyczne. Ma to charakter postępowania eugenicznego w imię szczytnych założeń działania dla dobra ludzkości. W tej formie postawa eugeniczna wyraża się jako działanie przeciwdziałające cierpieniu człowieka za wszelką cenę, także odbierania życia najsłabszym istotom ludzkim przed ich urodzeniem. Alternatywą oczywiście dla in vitro jest naprotechnologia, a także genetyka, której wykorzystanie w przyszłości, jak mówi pani profesor, będzie polegało na wzmacnianiu tych szlaków sygnałowych białek, których produkcja jest zaburzona zmienioną informacją w genach. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam państwu powiedzieć o obserwacjach i wynikach badań, które były prowadzone na dzieciach poczętych metodą in vitro. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.